najgłośniejszy tytuł ostatnich miesięcy w polskim Radiu Białystok. Joanna Kuciel-Frydryszak oddaje głos wiejskim kobietom, by opowiedziały o swojej codzienności i marzeniach. Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Czyta Maria Peszek.
Tylko w 1925 roku we wsi Radomyśl pod Siedlcami umiera 7 osób. Wśród nich 60-letnia wdowa Paulina Celińska, a poza tym 3-miesięczna Hieronima Kędziora, 1-tygodniowa Marianna Świerczewska, 14-miesięczna Marianna Włodarczyk, 6-letnia Helena Lipińska, 5-miesięczny Józef Krasuski, 8-miesięczna Marianna Wiszniewska. Nic nadzwyczajnego. Tak wyglądają cmentarze we wszystkich wsiach. Według szacunków z lat 30., choć poziom higieny wzrasta i śmiertelność spada, wciąż blisko 1/4 wszystkich zgonów to noworodki. Najwięcej niemowląt umiera na wsiach lub w rodzinach z nizin społecznych. Umierają na dyzenterię, gruźlicę, zapalenie płuc. Umierają z nędzy i ciemnoty, alarmują tak zwane środowiska postępowe. Na czele z Tadeuszem Bojem Żeleńskim, pisarzem i lekarzem, który walczy o prawo do aborcji z przyczyn materialnych i ubolewa. Zamiast uśmiechniętej i szczęśliwej mamusi widzi się wynędzniałą, przedwcześnie postarzałą kobietę, jeszcze karmiącą, a już w ciąży. Widzi się dzieci bez opieki, zaniedbane, zabiedzone. W Polsce, kraju o najwyższym przyroście naturalnym w Europie, co roku przybywa 500 000 osób. Lekarze i aktywiści społeczni uważają, że bez świadomego planowania rodziny Polska zmierza do katastrofy. Jeżdżą więc po całym kraju, przekonując, że z wysoką liczbą urodzeń łączy się nędza, ale też ogromna liczba umierających i że trzeba w tej sprawie działać, prowadząc politykę świadomego macierzyństwa, a więc przede wszystkim antykoncepcji. Na wsi, czyli właśnie tam, gdzie mieszkańców przybywa najwięcej i gdzie najtrudniej im żyć bez większych sukcesów. Co piąte dziecko w Polsce nie dożywa roku. Popyt na trumienki wzrasta. Niejedni rodzice, u których co rok to prorok, bardziej rozpaczają nad utratą zdechłej krowy bądź co bądź żywicielki niż nad śmiercią dziecka. Mówi na konferencji w Krakowie w 1934 roku dr Justyna Budzińska-Tylicka, jedna z głównych propagatorek polityki planowania rodziny. Jako kierowniczka pierwszej poradni świadomego macierzyństwa naraża się na ataki kręgów kościelnych i konserwatywnych. Postępowi lekarze stawiają sobie za cel uświadamiać kobiety, że mogą i powinny kontrolować urodzenia i pokazują im najnowsze metody. Ale przeciwnicy poradni, używając wielkich liter i fałszywych argumentów, straszą, że w tego typu poradniach morduje się dzieci. Kiedy pierwsza taka społeczna placówka otwierana jest w Łodzi w 1932 roku, jej kierownik dr Aleksander Margolis przyznaje: oczywiście, przekonany jestem, że posypią się na nas gromy z tego powodu, ale uważam, iż naszym obowiązkiem, i to wielkim obowiązkiem społecznym, jest stworzenie w Łodzi takiej placówki. I uzasadnia: poronienie jest pod każdym względem bardziej szkodliwe, aniżeli zapobieganie ciąży. W Radogoszczu w szpitalu istnieje oddział gorączki połogowej. Nazwałbym ten oddział raczej oddziałem gorączki poporodowej. Wystarczy tam pójść i zobaczyć te nieszczęśliwe kobiety. Zgroza ogarnia każdego człowieka na widok tego nieszczęścia, jakiego się one nabawiły, stosując sztuczne poronienie. W ostrych słowach potępił ksiądz kardynał egoizm męża i żony, którzy dla własnej wygody i egoizmu i zaspokojenia chęci użycia stronią od potomstwa, które jest podstawą chrześcijańskiej rodziny. Przemówienie zostało przyjęte hucznymi oklaskami, informuje gazeta Echo w 1933 roku, relacjonując święto rodziny w Poznaniu. Rok później, również w stolicy Wielkopolski, prymas August Chląd oświadcza: już od najdawniejszych czasów wrogowie katolicyzmu, chcąc zgnębić chrześcijaństwo, postanowili przede wszystkim rozbić rodzinę i jej wpływy wychowawcze. Wszystko, co podkopuje rodzinę i jej sakramentalny charakter, jest pracą zgubną, antyspołeczną i antypaństwową. My, święcąc dzień ku czci rodziny, świadczymy, że rodzina jest instytucją o pewnych wytkniętych celach i zadaniach. Głoszone obecnie tak modne świadome macierzyństwo uważamy jako pracę przeciwko państwu. Tłumaczenie, że świadome macierzyństwo jest drogą ku wyzwoleniu kobiety, równa się dążeniu do dekadentyzmu społecznego. Stanowisko Kościoła wspiera sanacyjna władza, posługując się nieco innymi, choć równie oddalonymi od realizmu argumentami. Oczywiście rządzący dostrzegają problem przeludnienia polskiej wsi, a nawet uważają, że należy do najpoważniejszych i że trzeba szukać rozwiązania. Jednak twierdzą, w niepewnej sytuacji międzynarodowej nie byłoby dla Polski korzystnie, gdyby nasze kobiety przestały rodzić. To bowiem obroni nasz kraj. Janusz Poniatowski, minister rolnictwa, w 1936 roku przekonuje, że zmniejszając przyrost naturalny o 8 milionów osób, które on sam uznaje za zbędne, czulibyśmy się jednak między dwiema potęgami nieswojo. Trzeba rodzić. Doktor Ludwik Szczepański, czytając te słowa, trzyma się za brzuch ze śmiechu. Panu Poniatowskiemu, jak tylu innym ekonomistom, wydaje się, że tysiące wygłodzonych, ciemnych, zdziczałych chłopskich herlaków stanowią o sile państwa. Pisze współpracownik Boja i publicysta kwartalnika Życie Świadome, poświęconego zagadnieniom reformy seksualnej i obyczajowej. I pyta, jakim cudem zdolni do obrony mają być ci wiejscy nędzarze, którzy chodzą bez butów i w jednej słonej wodzie gotują kilkakrotnie ziemniaki i z których zaledwie 1/3 może nadawać się do wojska.
Był to fragment książki Joanny Kuciel-Frydryszak Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Czytała Maria Peszek. Książkę polecają wydawnictwo Marginesy oraz Polskie Radio Białystok.